groźnym wypadku. Zablokowana jest S1 w śląskich Mierzęcicach. Tam według policji wpadło na siebie 5 aut. Między Siewierzem i Pyrzowicami wybierajcie krajową 78. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. No i aktualne pytania dotyczące wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Pięć osób rannych, w tym jedna w stanie ciężkim. To jest najnowszy bilans wypadku na S1 w Mierzęcicach w Śląskiem. Policja potwierdza, że zderzyło się tam 5 samochodów. Marcin Buczek, w faktach, teraz ze szczegółami. Marcinie, co wiemy o okolicznościach tego wypadku?
Zaczęło się od czołowego zderzenia 2 samochodów. Jak powiedział mi jeden z policjantów, kierowca kampera, na razie nie wiadomo dlaczego, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. I w te rozbite samochody uderzyły jeszcze 3 inne pojazdy. Kolejna ciężarówka, bus i auto osobowe. Policja informuje o 5 rannych osobach. Stan jednej z nich jest bardzo poważny. Trasa S1 w miejscu tego wypadku jest teraz całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.
2 policjantów rannych w wypadku w podkrakowskiej Skawinie. Stojący radiowóz wjechał samochód osobowy. Funkcjonariusze z zakleszczonego auta musieli uwalniać strażacy. Taką informację przekazuje nasz reporter Marek Wiosło. Dopiero na początku przyszłego tygodnia z ponad 3-tygodniowym poślizgiem ruszy oddział covidowy w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku. To jest miejska placówka, która zgodnie z decyzją resortu zdrowia miała stworzyć 50 miejsc dla zakażonych koronawirusem. Paweł Walinowski w porannych faktach.
Dzień dobry.
Pawle, z czego wynika to opóźnienie?
Szpital mimo polecenia resortu zdrowia nie mógł doczekać się potrzebnego sprzętu. Chodzi na przykład o respiratory, ale też wiele innych potrzebnych do uruchomienia oddziału urządzeń, które miała dostarczyć Agencja Rezerw Strategicznych. Miasto, któremu podlega lecznica, w końcu samo zorganizowało transport. Sprzęt, który zalegał w magazynach agencji, trafił do szpitala. Trzeba go podłączyć. Realnie w poniedziałek, wtorek oddział covidowy zacznie wreszcie działać, co jednak też rodzi problemy, ponieważ szpital musiał w tym celu zamknąć internę i pediatrię. Zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca dla pacjentów internistycznych, będzie tutaj problem, bo w związku z tym mocno spada ich liczba oraz dostępność w Płocku i okolicach.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, zatem Robert Mazurek, jego poranny gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Kłaniam się, mam nadzieję, razem z moim gościem, któremu również się kłaniam, a co tam? Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pan pewien, że Bartłomiej Wróblewski, wybrany wczoraj przez Sejm, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie ma szans w Senacie i nie zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
Takiej stuprocentowej pewności nie ma. Trzeba pamiętać, że w Senacie mamy przewagę zaledwie jednego głosu. Różne rzeczy na świecie się zdarzają, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne.
A to dlaczego w takim razie PiS pana zdaniem to robi? To znaczy, dlaczego wybiera kogoś, kto nie ma szansy?
To jest efekt już taki immanentny tej formacji politycznej, która jest pełna buty, arogancji, niezdolności do kompromisu.
Jak mogłem zapomnieć. A wy oczywiście pełni woli kompromisu, chcielibyście się z nimi dogadać, prawda? I wybrać kogoś w Sejmie i w Senacie takiego, kto byłby i dla nich, i dla was zdolny, znaczy do przełknięcia.
Proszę zwrócić uwagę, że te kandydatury, które pojawiały się ze strony Platformy Obywatelskiej, były kompromisowe. Nie byli to działacze Platformy Obywatelskiej. Nie były to osoby, które zasiadają w ławach poselskich czy w ławach senackich.
Czyli pana zdaniem, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, to był ten kompromis, który zaproponowała Platforma, tak?
Była bardzo dobra kandydatka, bez wątpienia.
No tak, na tyle dobra, że nawet posłowie Platformy, którzy na nią głosowali, nie wiedzieli, jak się nazywa. Ale to, co widać było podczas rozmowy w mojej, na przykład z posłem Neumannem. Ale zostawmy w takim razie to. Ja pytam poważnie.
Ale był też profesor Piera, prawda? To jest też postać, która jest spoza świata twardej polityki. No i też PiS w ogóle nie chciał rozmawiać. Ale to nawet o to chodzi.
No dobrze, PiS nie chce z wami rozmawiać, ale gdyby PiS przyszedł i powiedział: dobra, słuchajcie, dogadajmy się, tak dalej nie można się bawić, wy swojego, my swojego, to nie ma sensu. Czyli gdyby PiS przyszedł z taką propozycją, dogadajmy się, to wy byście podjęli rozmowę? Pytam, bo Grzegorz Schetyna, pytany przeze mnie, odpowiadał: żadnych rozmów z PiS-em.
Ja nie jestem taki zdecydowany, jeżeli chodzi o tego typu sytuacji. Uważam, że jeżeli kandydatura byłaby rzeczywiście optymalna, rzeczywiście niezwiązana z polityką, dająca gwarancję na wypełnianie tego urzędu w sposób prawidłowy, to wydaje mi się, że taka zgoda pomiędzy koalicją a PiS-em byłaby.
Kusicie Jarosława Gowina. Wy, Platforma, kusicie. Borys Budka mówił wczoraj: panie premierze, dzisiaj jest ten czas, by znaleźć kandydata na premiera, który uzyska większość w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów, należy wspólnie to zrobić. No i znowu wzywał do tego, byśmy razem, Platforma z Gowinem i z całą opozycją, zmienili rząd. Pan myśli, że to jest w ogóle realne?
To też nie jest dokładnie tak, jak pan opisał, choć niedaleko odbiega od prawdy. Po pierwsze, nie lubię pojęcia kuszenie. Rzeczywiście sytuację w państwie mamy w chwili obecnej wręcz dramatyczną.
No nie, ale zaraz, jak się komuś oferuje stanowisko, na przykład marszałka Sejmu, albo nawet premiera, to można chyba nazwać kuszeniem, prawda?
Ja nie znam sytuacji, w której padła propozycja dla pana Gowina, aby został premierem czy marszałkiem. Nie znam tych rozmów.
To pan nie czyta gazet, tak choćby, bo w tych gazetach oficjalnie choćby marszałek Zgorzelski mówił, że on widzi taką sytuację, w której na przykład Jarosław Gowin zostaje marszałkiem Sejmu.
Jakbym wierzył we wszystko to, co się znajduje w gazetach, nie byłbym dzisiaj politykiem.
To mówi wprost marszałek Zgorzelski. Rozumiem, że marszałkowi Zgorzelskiemu i PSL-owi pan również nie wierzy. Pytanie jest zupełnie inne. Nie takie, czy pan wierzy Zgorzelskiemu, tylko pytanie takie. Czy pan wierzy w to, że Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie do opozycji?
Nie za bardzo.
Czyli w zasadzie po co to, przepraszam? Po co to całe wzywanie, bo Jarosław, wróć, a on mówi: nie mogę teraz, zajęty jestem.
Nie, no patrzę na to z... No niestety, to jest moja opinia. Patrzę na to z politowaniem. Dla mnie Jarosław Gowin dzisiaj nie jest wiarygodnym partnerem i ja bym z nim tych rozmów nie toczył. Natomiast generalnie rzecz biorąc powiem, że o co innego chodzi. No, opozycja ma obowiązek jednak szukać rozwiązania tej sytuacji, w której znajduje się państwo polskie, czyli przerwać tą całą historię, która jest związana z rządami PiS.
Ale dlaczego pan tak źle mówi o swoim koledze z rządu? Przecież byliście razem w rządzie z Gowinem, pan i Gowin, pan jako minister kultury, on jako minister sprawiedliwości.
Ja przede wszystkim obserwuję, po czym się Jarosław Gowin podpisuje przez ostatnie 6 lat. I nie jestem w stanie usunąć tego ze swojej pamięci, ale pamiętam także dobre czasy i dobre decyzje Jarosława Gowina, wtedy kiedy był w rozmaitych resortach. Pamiętam nawet wycinek jego... Proszę, tylko dokończę, żeby nie było wątpliwości. Pamiętam także jego pracę wykonaną w Ministerstwie Nauki wtedy, kiedy był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc ja nie potępiam go w czambuł.
Uważam, mówi pan, że to byłoby godne politowania, no to wie pan, to jeszcze gorsze niż potępianie w czambuł, bo w czambuł można potępiać kogoś, kto jest poważną figurą, a jak ktoś jest godny politowania, no to pan wybaczy, no to w zasadzie jest to postać no rozpaczliwie nędzna i śmieszna i koniec, no.
To pan powiedział.
Tak, no ale jak pan powiedział, że jest godny politowania. No dobrze, zostawmy w takim razie tłumaczenie, co oznacza sformułowanie godny politowania. Czy mógłby mi pan powiedzieć, ile sprawdy jest w tych doniesieniach medialnych i takich nieoficjalnych głosach rozmaitych polityków Platformy, że lepszym kandydatem, jednak lepszym na szefa Platformy byłby Rafał Trzaskowski niż Borys Budka i trzeba by doprowadzić do tego, że tu nastąpi zmiana na stanowisku?
No, coś w tym jest bez wątpienia, ale przede wszystkim dlatego, że wszyscy w Platformie Obywatelskiej też patrzą na rozmaite sondaże, dokonują ocen tego, co się dzieje, pewnego kontekstu i zwracają także uwagę na nawet zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w rankingu zaufania. Rafał Trzaskowski natomiast nie za bardzo dziś, podkreślam, nie za bardzo dziś powinien być szefem partii, bo jest prezydentem Warszawy, prezydentem największego miasta, stolicy. To byłoby bardzo trudne do połączenia. Ja zresztą byłem sceptykiem wtedy, kiedy pojawiła się taka propozycja, aby zbudować ruch Rafała Trzaskowskiego.
A pamięta pan notabene, jak się nazywa ten ruch?
Ja go nazywam ruchem Rafała Trzaskowskiego.
A jak on się nazywa?
Nie pamiętam.
Czyli kolejny polityk Platformy, który nie wie, jak się nazywa ten ruch, który ma odmienić Polskę i dać jej nową jakość. Ten ruch, panie senatorze, nazywa się Wspólna Polska.
Wspólna Polska, tak. Natomiast ja od razu powiem, dlaczego mam pewien stosunek neutralny do tego projektu, nie negatywny. Ja byłem prezydentem miasta przez 11 lat. Wiem, jakie to jest zajmujące zajęcie. Wiem, jak trudno jeszcze w dodatku dziś rządzić miastem, być samorządowcem w czasach władzy PiS.
Panie senatorze, skoro pan się odwołuje do swojego doświadczenia jako prezydenta miasta, to krótkie pytanie na koniec. Czy jak pan był prezydentem Wrocławia, to pan też ustawiał konkursy?
Nie. Ja byłem tym, który rozpoczynał w Polsce konkursy niezwykle transparentne, dominujące, w których nie partycypowałem jako prezydent.
To mogę panu powiedzieć, że z dumą, że my w Warszawie też nie ustawiamy konkursów. Czasami zdarzają się takie przypadki, wie pan, pański kolega z rządu, Włodzimierz Karpiński, był przez lata ministrem w rządzie najpierw Donalda Tuska, później Ewy Kopacz. Otóż ten pański kolega z rządu, kolega również z rządu Rafała Trzaskowskiego, tak to się składa, wygrał konkurs, został sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. A wcześniej zapewne też wygrał konkurs i został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Po prostu kolega z rządu, to nie jest żadne kolesiostwo, prawda?
Nie znam tego konkursu, ani warunki tego konkursu. Mogę tylko powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o wybór sekretarza, to ja byłbym zwolennikiem szukania takich rozwiązań, które są optymalne z punktu widzenia...
No, to jest optymalne przecież. To jest człowiek, który odchodził z rządu w aurze, skandalu po aferze podsłuchowej. Człowiek, który cytował słowa, panie których nie mogę zacytować. Uj tam z Polską Wschodnią i tak dalej. I opowiadał o tym, jak kupował Porsche jako szef minister skarbu pewnemu koledze z Platformy. Oczywiście służbowe Porsche. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl słuchaczom radia musimy już podziękować.
Dziękujemy. No, w sumie to PiS-owi należy pogratulować tak neutralnej i, jak słyszeliśmy, optymalnej opozycji. Pora na rozmowę w RMF FM. Trwa w sieci, a ja przypominam o faktach. Zablokowanej po wypadku o poranku ekspresowej S1 między śląskimi węzłami lotnisko i Mierzęcice. Powodem, jak słyszeliście w faktach, zdarzenia aż 5 pojazdów. To jest wąski, jednojezdniowy odcinek S1. Sprzątanie trwa. Kierowcy między Siewierzem a Pyrzowicami powinni korzystać z krawej 78. Fakty wracają o 8:30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.